Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. Jest 6 czerwca, a dzisiaj wraz ze mną dla Państwa komentować będą pan profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
I pan redaktor Tomasz Rowiński, Christianitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, chciałbym rozpocząć sprawy polskie od kryzysu Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem. Ten kryzys jest już pewnego rodzaju politycznym serialem, który ciągnie się ponad rok, licząc od takiego dużego przełomu, który miał miejsce w trakcie okresu przedwyborczego. Myślę oczywiście o wyborach prezydenta Rzeczypospolitej. Wydaje się, przynajmniej niektórzy komentatorzy tak donoszą, że to już jest ostatnia prosta tego kryzysu i wiele wskazuje na to, że sklecona zostanie nowa koalicja, w której będzie i Solidarna Polska, jak i resztki, które pozostaną z Porozumienia, ci, którzy będą chcieli zostać przy dawnym układzie politycznym, jak i częściowo Kukiz 15. Tomasz Rowiński, czy uważa pan, że faktycznie Zjednoczona Prawica bez Jarosława Gowina będzie nadal utrzymywała stabilność rządzenia i czy faktycznie kryzys ten dobiega końca?
No to zależy oczywiście od tego, czy PiS zdoła sklecić, jakby to powiedzieć, tę nową koalicję. Natomiast to, że ten spór między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem trwa już od dawna i on się ma różne swoje odsłony i nieustannie się tli albo jest podgrzewany, czy to przy okazji sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy tak naprawdę sporu o władzę w partii Gowina, no to jest oczywiste i jakby widać też, że Jarosław Gowin też wcale nie dąży do tego, żeby, jakby to powiedzieć, zawiązać jakieś takie nowe porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, tylko także z jego strony są różne, jakby to powiedzieć, takie akcje czy akcyjki, które na nowo podnoszą temperaturę. Trochę, mówiąc szczerze, zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Szczególnie ze strony mniejszego koalicjanta, czy chodzi o jakieś już przyszłe patrzenie, nie wiem, na sojusz na przykład z ruchem Hołowni, czy jeszcze jakieś inne ruchy. Trochę to nie jest dla mnie jasne, jaki jest
jest to o tyle niezrozumiałe, że raczej nie widziałbym, aby do strony ruchu Hołowni, do pewnego zjednoczenia, ewentualnego zjednoczenia Porozumienia z ruchem Hołowni mogłoby dojść, z tego względu, że ruch Hołowni, podobnie jak Porozumienie, opiera się na jednym liderze. I tutaj raczej trudno byłoby chyba wyobrazić sobie taką konstelację dwóch silnych drzew, jakimi byliby Szymon Hołownia i Jarosław Gowin, prawda? Czyli tutaj wydaje się, że pozycja Jarosława Gowina byłaby o wiele, wiele słabsza niż w przypadku obecnej koalicji, prawda? Jak pan to widzi?
No właśnie, także nie wiem, jaki ma cel, jakby to powiedzieć, bo to jest pytanie, jaki ma cel polityczny Jarosław Gowin, co tak naprawdę chce osiągnąć, tak? Czy tylko nieustannie daje się jakby podburzać tak emocjonalnie większemu koalicjantowi, ulega jakiegoś rodzaju takiej, prawda, tendencji do, no nie wiem, do takich swoich jakby buntów, tak, małych buntów. Oczywiście Kaczyński daje jakby powody Gowinowi do tego, żeby się denerwować, no ale chyba jednak polityka wymaga pewnego tak opanowania wobec takich sytuacji, no bo na tym też polega polityka również, by również swoich, nie wiem, sojuszników czy przeciwników jakby wyprowadzać emocjonalnie w pole, no więc wydaje się, że na razie świetnie to wychodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu i Jarosław Gowin jest nieustannie wyprowadzany w pole. Zaraz się okaże, że znajdzie się w ogóle poza jakąś poważniejszą polityką, bo poróżni się, prawda, ze swoimi koalicjantami, a nie znajdzie innych, albo będzie jakąś postacią marginalną, tak jak pan wspomniał, gdyby na przykład doszło do przesunięcia się, tak, Gowina w stronę opozycji, no co jest jakoś tam możliwe, możemy to brać pod uwagę, no to rzeczywiście jego rola byłaby, no, jednym z wielu pomniejszych Napoleonów, mówiąc żartobliwie.
Wiesław Ratajczak, faktycznie problemem dla Zjednoczonej Prawicy jest to, że już teraz nawet mniej ważne głosowania muszą negocjować niemalże za każdym razem i jak się wydaje, Jarosław Gowin lubi w tym politycznym ganku zamieszać, co jest kłopotliwe z punktu widzenia pewnej funkcjonalności władzy. Pierwsze pytanie, czy to jest już przesądzony ten koniec sporu, koniec koalicji? I drugie pytanie, kontynuując wątek, który wywołał pan redaktor Rowiński, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Wiesław Ratajczak.
Na to pytanie bardzo trudno jest, na te pytania bardzo trudno jest odpowiedzieć, bo właściwie nie znamy sytuacji w samym porozumieniu, kiedy przed kilkoma miesiącami Adam Bielan wywołał temat, o którym też w naszym studio rozmawialiśmy, temat niedotrzymanych terminów statutowych. No można było mieć nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy Jarosław Gowin, zarząd partii prowadzą procedury wyborcze, odbędzie się zjazd porozumienia, zwłaszcza w takim momencie, kiedy decyduje się przyszłość tego ugrupowania. Zapewne taka wewnętrzna diagnoza, uzyskanie mandatu przez władze partii do kontynuowania pracy byłoby bardzo wskazane. Widać, że Jarosław Gowin na to rozwiązanie się nie decyduje. Być może partia Porozumienie jest w stanie jakiegoś rozpadu. No patrząc z poznańskiej perspektywy, no wiemy, że bardzo istotną osobą, wybitną w tym środowisku była pani minister Jadwiga Emilewicz, która okręgiem poznańskim przez pewien czas kierowała, dzisiaj jest poza partią, czy poza partiami, jest parlamentarzystką bezpartyjną, nie sprawującą funkcji rządowych. Powiedzieć więc można, że takie cenne osoby, no przecież nie słynące z awantur politycznych bynajmniej, ale właśnie z rzetelnej pracy i znakomitego do niej przygotowania, z porozumienia odchodzą, rozczarowują się do tego ugrupowania. Zapewne polityka jest grą wielkich ambicji. Tych Jarosławowi Gowinowi nie brakuje. Natomiast czy on znajdzie dla siebie miejsce na polskiej scenie politycznej, czy to nie będzie miejsce tych, którzy, tak jak wielu innych tutaj nazwisk wymieniać nie trzeba, no, najpierw kojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością, czy ze Zjednoczoną Prawicą przechodzą na drugą stronę, stając się takimi prymusami w krytyce swojego poprzedniego obozu. No nie sądzę, żeby Jarosław Gowin taką metamorfozę przeszedł, ale no przyznaję, że jestem już nieco znużony i zmęczony zastanawianiem się nad tym, jaką drogę...
I to uczucie zmęczenia wydaje się jest problematyczne dla wyborców prawicy, bo wydaje się, że zmęczenie profesora Ratajczaka symbolizuje chyba zmęczenie większości popierających Zjednoczoną Prawicę. Elektorat Zjednoczonej Prawicy jest tym zmęczony, ale chciałbym iść w kierunku takim metapolitycznym. Wracam do Tomasza Rowińskiego, słynny gen autodestrukcji polskiej prawicy, który znany jest z lat 90. praktycznie od samego początku powrotu do niepodległości w 89. roku. Prawica ma kłopoty w różnych układach partyjnych, od Olszewskiego poprzez Marka Jurka. Właśnie teraz, tak jak powiedział profesor Ratajczak, być może podobny los może spotkać porozumienie. To jest chyba jednak generalny problem formacji prawicowych, które być może mają właśnie czy to przerost ambicji, czy też może nie potrafią do końca realnie szacować sił politycznych. Z czego wynika ta sprawa i czy to faktycznie ten gen jest czymś, co w każdym pokoleniu politycznym jakoś się będzie musiał odradzać, czy też będzie można go pokonać, Tomasz Rowiński?
No ja myślę, że jednak jest to pewien rodzaj troszkę takiej mitologicznej opowieści, to znaczy, co by nie mówić, mamy od 2005 roku, stabilne rządy centroprawicy i nawet jeżeli jakby ciągną się teraz te nieporozumienia z Gowinem, no to mimo wszystko ta władza trwa. To znaczy to, że są jakiegoś rodzaju trudności, tak, koalicyjne, to dotyczyło one każdej koalicji. Natomiast ja bym raczej zwrócił uwagę na to, że Jarosław Gowin nie jest moim zdaniem takim typowym przedstawicielem tego typu prawicy, którą reprezentuje Jarosław Kaczyński, tak? To znaczy jednak to jest polityk, który już w różnych, jakby to powiedzieć, konfiguracjach funkcjonował. Wydaje mi się też, że jego.
Innymi słowy, nie każdy konserwatyzm jest prawicowy w tym momencie.
Tak, ja bym nawet powiedział, że dla mnie jednak Jarosław Gowin nie jest politykiem konserwatywnym, ale politykiem chadeckim. A pamiętajmy, że jednak chadecja zawsze dużą ostrożność wobec prawicy wykazywała i wydaje mi się, że teraz ta ostrożność, czy pewien taki, taka może nawet pewnego rodzaju niechęć, tak, się ujawniła. Pamiętajmy, że Jarosław Gowin wobec różnych działań rządu jeszcze Beaty Szydło potrafił się dystansować w rozmaity sposób, tak. Jakby oczywiście można się pod nim zgadzać albo nie, ale ten dystans pojawiał się szczególnie tam przy jeszcze sprawie sądów, czy sprawie Trybunału Konstytucyjnego w dawniejszych latach, więc mam wrażenie, że ten potencjał takiego po prostu rozpadu, tak, koalicji ze strony Jarosława Gowina był od początku. Pytanie jest to, czy akurat w tym momencie te działania Gowina można określić jako merytoryczne, bo czasami pewne napięcie wytwarzane w koalicji rządzącej jest potrzebne, tak? Znaczy dochodzi do jakiegoś rodzaju przesilenia rzeczywiście programowego, to znaczy, że mniejszy koalicjant może mieć rację na przykład w jakiejś sprawie i słusznie się stawia. Natomiast tutaj ja nie do końca widzę, jaki jest ten zamysł, no, taki nawet ideowy, tak? Czy właśnie programowy tego sporu, tylko wydaje się, że kolejny po prostu pojawiające się kolejne jakieś tam w obszarze dyskusji politycznej kwestie są po prostu pretekstem do kolejnego zaznaczania różnic. Ale żeby w tym była jakaś spójność, to nie widzę. Znaczy więcej widziałem spójności w pewnych protestach Gowina właśnie, nie wiem, w czasie pierwszej kadencji rządów PiS, no, kiedy właśnie podnoszone były tam kwestie praworządności, no to wtedy wydawało mi się, że ten jego dystans jest bardziej merytoryczny niż to ma miejsce dzisiaj.
Wiesław Ratajczak.
Też tak myślę. Właściwie przedmiotem sporu jest już powrót do sprawy wyborów korespondencyjnych. Jarosław Gowin podkreśla swoją rolę w zablokowaniu tej inicjatywy. No, powiedzieć można, że jest to już, patrząc na życie polityczne, zamierzchła przeszłość. Wyborcy, niezależnie od stanowiska wobec współczesnych sporów, no, też traktują tamte wydarzenie jako dość odległe i, no, i też wymykające się takiej jednoznacznej ocenie, bo z jednej strony oczywiście wybory związane były z pewnym ryzykiem organizacyjnym czy zdrowotnym, z drugiej komentujemy niemal co tydzień w naszych wieczornych, niedzielnych spotkaniach wybory, które w trybie mieszanym czy korespondencyjnym odbywają się w wielu krajach europejskich. Dlaczegoż Polska miałaby ich nie przeprowadzić wówczas, gdy upływał termin kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Wszystko to rzeczywiście jest dość, no, krótko mówiąc, marne. Ja też nie widzę tutaj dyskusji merytorycznej, poważnej o kierunkach, czy Jarosław Gowin wygłaszał jakieś szczególnie głębokie analizy Polskiego Ładu. No, nie spotkałem. Natomiast, no, właśnie chociażby twitterowe wystąpienia sprzed kilku dni, z piątku, z soboty, dotyczące wypowiedzi marszałka Sejmu. No, to jest niepoważna polityka, niestety. Poważnego wydawałoby się uczestnika życia publicznego, jakim był. No, mam nadzieję, jest i będzie Jarosław Gowin, ale w tym momencie niestety nie dało
A
się wyjść.
propos genu autodestrukcyjnego prawicy, czy wydaje się, że ten gen udało się pokonać samemu Prawu i Sprawiedliwości, któremu faktycznie udało się wygrać drugą kadencję, ale czy w pozostałych partiach prawicowych ten gen się odtwarza, konkretnie czy on się odtwarza właśnie w porozumieniu, czy myśli pan profesor, że to, co zauważył pan w poprzednim wejściu, czyli przerost ambicji nad możliwościami, czy to jest ten problem, który na prawicy jest jednak trochę częściej występujący niż w partiach lewicowych? Trzymajmy się tego rozróżnienia w tym momencie tak na roboczo, niezależnie od jego problematyczności. Jest
oczywiście, gdy spojrzymy na centrum, czy na lewo od centrum, też takie przykłady partii, które były, a ich już nie ma, liderów, którzy wydawali się wybitnymi politykami, a dzisiaj funkcjonują gdzieś na obrzeżu, będąc albo publicystami, albo trollami. Takie przykłady też byśmy mogli wymieniać, więc chyba nie jest to specyfika prawicy. Ja bym może nie tyle genami sprawę wyjaśniał, bo myślę, że też nieprzypadkowo odnosimy się, badając poprzednie dziesięciolecia polskiej demokracji, do działalności takich oficerów służb jak pan Lesiak, prawda? I te operacje przeciwko ugrupowaniom prawicowym były prowadzone, czy one oczywiście miały doprowadzić do dezintegracji tych środowisk. Zapewne takie działania są i dzisiaj prowadzone, mam nadzieję, że nie przez polskie służby, ale no nie sądzę, żeby zupełnie obojętnie wobec polskiego życia politycznego ustosunkowywali się ci, którzy mają w Polsce swoje interesy i może tutaj stolic, czy też ośrodków władzy, nie będę wskazywał, pozostawiając to domyślności naszych.
Tu, władz. Proszę Państwa, już wykraczamy poza temat naszej pierwszej części. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do spraw międzynarodowych.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, trwa Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Do naszej ekipy komentatorów, do redaktora Tomasza Rowińskiego i profesora Wiesława Ratajczaka dołączył profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
W drugiej międzynarodowej części chciałbym was poprosić o komentarz do doniesień medialnych w sprawie przygotowania wizyty papieża Franciszka na Węgry, która ma się odbyć we wrześniu. Papież Franciszek ma się pojawić na 3 godziny na Kongresie Eucharystycznym, Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który będzie odbywał się w Budapeszcie. Władze Węgier chciałyby zatrzymać papieża dłużej. Tam jest taka sytuacja, że premier Viktor Orban jest protestantem, natomiast prezydent jest katolikiem, więc jakby trochę jest tak, że wypadałoby, żeby w kraju chrześcijańskim jednak papież był trochę dłużej niż tylko na międzynarodowym spotkaniu, tak przynajmniej o to przynajmniej zabiegają władze Węgier. Później papież ma się udać na ponad 3-dniową pielgrzymkę na Słowację, która, jak wiemy, nie ma łatwych stosunków z Węgrami z racji historycznych, więc chodzi też o pewnego rodzaju dyplomatyczny kontekst przedłużenia wizyty papieskiej na Węgrzech. Zwykle jest tak, że kiedy omawia się wizyty papieskie, omawia się również stan gry politycznej w danym kraju. Rozmawialiśmy zresztą w tym programie o wizycie papieża Franciszka w Iraku, która to pielgrzymka stała się okazją do właśnie omówienia, skomentowania tego, co dzieje się aktualnie w Iraku. Tak zapewne też będzie na Węgrzech, jak i w każdym kraju, który odwiedza głowa Watykanu. No właśnie, zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna. Wpierw ta sprawa relacji papieskiej z Węgrami. Czy można to przełożyć na taki już wprost publicystyczny język, że papież Franciszek unika jednak spotkań z państwami, które nie do końca pasują jego agendzie, w której jest silna promocja otwartych granic, migracji. Wiemy, że Węgry sprzeciwiają się bardzo mocno i oficjalnie na forum unijnym w tej kwestii? Czy można w tym kluczem odczytać właśnie tą niechęć do spotkania się z papieżem i jakim państwem na tym tle są Węgry dzisiaj obecnie współcześnie w Unii Europejskiej? Krzysztof Brzechczyn.
No to tutaj trudno porównywać w zasadzie aktywność papieża Franciszka z aktywnością polskiego papieża Jana Pawła II i papież Franciszek, no oczywiście odbywa wizyty, ale te wizyty nie są tak częste, nie jest ich tak dużo. No i z tego powodu no trudno tutaj wnioskować o jakimś no, planie politycznym, czy coś się, powiedzmy, za tą geografią pielgrzymek kryje. No, faktem jest, że jednak Węgry papież odwiedzi, tak więc to już jest dużo, bo tu trzeba no, to porównywać z liczbą pielgrzymek, tak? No druga sprawa, że Węgry jest to taki ciekawy kraj, który pod względem wyznaniowym, dlatego że jest on podzielony na mniejszość protestancką, która tam funkcjonuje właściwie od XVI wieku i jest też krajem w większości katolickim, ale protestanci mają no, też pewne takie państwowe przywileje. No i też warto zwrócić uwagę na to, że pod względem ideowym Węgrzy i ten konserwatyzm węgierski, ja bym powiedział, że on się lepiej nawet prezentuje od polskiego, w tym sensie, że Węgrzy są bardzo aktywni na polu międzynarodowym. Oni wydają taki miesięcznik, który jest dostępny w internecie, Hungarian Conservative, który jest z kolei sponsorowany przez taki Instytut Dunajski. To wszystko można, powiedzmy, znaleźć w internecie. Tak więc tutaj pod względem takim ideowym czy wyznaniowym, no pomimo trudnego języka, to jednak Węgrzy dbają o promocję swoich idei. To byłby tak. I to jest też, powiedzmy, jedna z przyczyn odwiedzenia Węgier przez papieża.
No, przyczyną jednak bezpośrednią jest udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, prawda? Tutaj właśnie jest tam to napięcie i próba zaproszenia czy nakłonienia Franciszka, by pozostał dłużej, dopiero miałaby tą typowo węgierską część pielgrzymki rozpocząć. Tomasz Rowiński, jak pan patrzy na tą kwestię?
Ja się zgadzam z tą tezą i ona się już powtarzała wielokrotnie, że papież Franciszek nie chce się spotykać z politykami, czy nawet hierarchami, z którymi, jakby to powiedzieć, nie jest mu po drodze. A papież Franciszek ewidentnie nie lubi konserwatywnych polityków i było to widoczne w czasie prezydentury Trumpa, tak, w Stanach Zjednoczonych. Jest to widoczne też i w naszych tu europejskich kontekstach. W przypadku kościelnym to jest taka wręcz anegdotyczna historia, kiedy kardynał Zen, który jest bardzo krytyczny wobec polityki Watykanu, obecnej polityki Watykanu wobec Chin i całego porozumienia Watykanu z Chinami, był w Rzymie i chciał się spotkać z papieżem, został odprawiony z kwitkiem, no dlatego, że ewidentnie nie miałby nic miłego Ojcu Świętemu do powiedzenia pod względem politycznym, więc takie sytuacje się powtarzają, a tu ja bym dodał, że ten konserwatyzm Węgrów działa na ich niekorzyść, jeśli chodzi o relacje z papieżem Franciszkiem, dlatego że papież Franciszek niejako politycznie umiejscawia się w pewnej takiej międzynarodówce lewicowej, niezależnie od jego jakby poglądów tak na pewne konkretne sprawy, to znacznie chętniej współpracuje z właśnie politykami z liberalnymi czy lewicowymi, tworzącymi pewnego rodzaju taką tak międzynarodówkę pod egidą agendy ONZ, niż z, nazwijmy to, politykami, którzy utożsamiają się w jakiś taki bardziej bezpośredni sposób z, nie tylko z, nominalnie z chrześcijaństwem, bo Biden się uważa za katolika, ale co do pewnych zasad społecznych i politycznych także starają się realizować program chrześcijański. Także bardzo mnie to nie dziwi i rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, ta obecność na kongresie eucharystycznym nie jest do końca obecnością i wizytą na Węgrzech. To troszkę tak jak obecność w Polsce na światowych Dniach Młodzieży, tak? To znaczy, jest to udział w
No,
międzynarodowym
tam się przynajmniej
wydarzeniu, a
udało
pominięcie Węgrów w pewnym sensie.
Na Światowych Dniach Młodzieży rzeczywiście była bardzo podobna sytuacja, to znaczy udało się zorganizować mszę papieską w Częstochowie, która była takim wątkiem polskim, ale też pamiętamy kulisy tej mszy. Ta msza nie była wcześniej zapowiadana. Udało się dosłownie ad hoc na kilkanaście godzin przed zwołać ludzi, także błonia częstochowskie były pełne. Natomiast tutaj jest spore podobieństwo, jak również to, że papież Franciszek odjeżdżając, odlatując z Polski, praktycznie zrezygnował z ceremoniału, natychmiast wsiadł do samolotu, prawda? Czy tutaj to podobieństwo potwierdzałoby właśnie tą tezę, częściowo, o której mówił Tomasz Rowiński? Ad vocem, zanim oddam głos Wiesławowi Ratajczakowi, ad vocem Krzysztof Brzechczyn.
Znaczy, może nie ad vocem, no tutaj faktycznie pan redaktor Rowiński uświadomił mnie, że papież Franciszek spotyka się raczej, czy woli się spotykać raczej z liberalnymi politykami, no ale to trzeba też pamiętać, że papież Franciszek ma pewną misję, tak? Jest on formalnie, zgodnie z teologią katolicką, jest on namiestnikiem Chrystusa na ziemi, no i w związku z tym powinien spotykać się ze wszystkimi. Przypomnijmy, że Jan Paweł II, no to się spotykał zarówno z Reaganem, jak i z przywódcą Kuby, tak? I tutaj to nie jest problem, czy się spotykać z tym politykiem, czy z tym, tylko spotykając się z różnymi politykami, trzeba mówić to samo mniej więcej. A tutaj, jeżeli się unika takiej konfrontacji ideowej, no to tutaj coś mi się wydaje, że ta jakby agenda liberalna nie jest u papieża albo w kościele ugruntowana, tak.
Wiesław Ratajczak.
Właściwie wiele wątków już panowie przede mną poruszyli. Ja może dodam takie czysto polityczne, to znaczy, państwo watykańskie jest oczywiście podmiotem prawa międzynarodowego. To, jak wyglądały pielgrzymki papieża Benedykta, papieża Jana Pawła II, wszyscy pamiętamy, i jaki to też miało skutek dla możliwości prowadzenia pracy tej zarówno ewangelizacyjnej, duszpasterskiej, jak i tej, która się w sytuacjach kryzysów międzynarodowych ogromnie przydaje. Wtedy, kiedy Kościół staje się pośrednikiem, który staje się negocjatorem, w momencie, kiedy przywódca państwa watykańskiego, głowa państwa watykańskiego, no de facto objawia swoje lekceważenie wobec instytucji państwowych, wobec prezydenta, premiera, państwa o takiej tradycji, właściwie każdego państwa, wobec każdego państwa byłoby to niewłaściwe, ale popatrzmy na tę długą tradycję chrześcijańską Węgier. No to jest to dla mnie zdumiewające. Do tego dodajmy, przecież wiadomo, jak bardzo skomplikowana jest nasza środkowoeuropejska układanka, o czym często w tym studiu rozmawiamy. Relacje między Słowacją a Węgrami też nie należą do łatwych. I teraz taki gest w postaci długiej wizyty u północnego sąsiada Węgier, czyli u Słowaków, a taka właśnie ograniczona jedynie do uczestnictwa w międzynarodowym wydarzeniu wizyta na Węgrzech, no siłą rzeczy może się to przełożyć. Mam nadzieję, że nie. Może to niestety skutkować jakimiś napięciami między, już nawet nie rządami oczywiście, ale między społecznościami, między kościołami. No, trzeba być niezmiernie delikatnym w tego typu gestach. Liczyć każdą godzinę, którą się gospodarzom w jednym czy w drugim kraju poświęca. No, dodam jeszcze tak pół żartem, pół serio, ale no wiadomo, że krytycy, nie zawsze sprawiedliwi, papieża Franciszka podkreślają jego związki z ponadnarodowymi syndykatami. No jeśli pomyśleć, że osobą, która może najbardziej krytykuje nienawistnie obecne władze Węgier, jest Georgi Soros, to tym bardziej te może niesprawiedliwe, spiskowe teorie krytyków Franciszka będą popularne. Myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę. Sprawy to
Mieliśmy
jest.
panowie
Ja
rozmawiać
mam
trochę,
wrażenie,
mieliśmy
przepraszam,
rozmawiać
że dokończę,
trochę o we... Proszę
dokończę
bardzo.
zdanie może tak optymistycznie, że do września jest jeszcze mnóstwo czasu i mam nadzieję, że dyplomacja watykańska jeszcze nie zapomniała, jak się relacje z państwami świata układa.
Mieliśmy rozmawiać o Węgrzech, ale siłą rzeczy rozmawiamy o polityce watykańskiej. Może takie, idźmy tym tropem zatem. Takie pytanie, czy jednak Watykanowi, Kościołowi, no, nie opłacałoby się stanąć nieco za Orbanem, poprzeć Orbana, biorąc pod uwagę, że agenda sekularyzacyjna staje się jednak coraz bardziej siłowa i bardzo często wręcz nawet taka siłowo brutalna w stosunku do chrześcijan w Europie. Zjawisko chrystianofobii wcale nie maleje, może niekoniecznie przybiera na sile, ale nie maleje też. Czy jednak tego typu sojusznik, który zdecydowanie wskazuje na walor chrześcijaństwa, pomimo nawet pewnych różnic, które są, myślę, o tych różnicach dotyczących imigrantów, nie byłby cenny z perspektywy agendy politycznej, która promowałaby chrześcijaństwo. W tym sensie trochę działanie Stolicy Apostolskiej w kierunku Viktora Orbana może wydawać się nie do końca zrozumiałe. Tomasz Rowiński.
Znaczy dla mnie jest zrozumiałe, dlatego że po prostu taka jest polityka obecnego pontyfikatu, to znaczy papież w jasny sposób dawał już niejednokrotnie do zrozumienia, że jakby nie utożsamia się tą agendą, nazwijmy to konserwatywną, przecież także krytykował tak Donalda Trumpa za politykę, nazwijmy to przeciwemigracyjną.
Ale panie redaktorze, no trudno sobie wyobrazić politykę kościelną z agendą niekonserwatywną, mimo wszystko w najbardziej kluczowych sprawach, prawda?
No, ale jednak papież Franciszek coś takiego próbuje robić. To znaczy, mam wrażenie, że uważa, czy taką przyjmuje perspektywę. To znaczy, że państwa, które starają się zachować jakiś rodzaj konserwatywnego nurtu, to jest albo jakby ruch przegrany, albo można to spojrzeć z innej perspektywy i tych takich słów kiedyś wypowiedzianych przez papieża, że Kościół i też wskazywał na, jakby powiedzieć, konserwatywny nurt katolicyzmu, nie może skupiać się tylko na pewnych określonych sprawach. I tutaj oczywiście chodziło o ochronę życia, o sprawy bioetyki i tak dalej, tak? Papież ewidentnie jakby przełożył rodzaj takiej wajchy, jak to się mówi, i położył nacisk na właśnie sprawy klimatyczne, sprawy sprawiedliwości globalnej, tak, które uważa, że tak naprawdę tego typu politykę może prowadzić tylko z dużymi graczami liberalnymi. I to rzeczywiście są, czy to będzie taka sympatia ewidentna wobec Joe Bidena, czy wobec różnych, nazwijmy to, milionerów, tak, czy ludzi zamożnych pociągających jakieś tam sznurki w organizacjach międzynarodowych, finansowych. Te spotkania nieustannie mają miejsce, papież spotyka się, współpracuje, istnieją różnego rodzaju komisje, tak, takie watykańskie, czy w których Watykan uczestniczy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więc jakby ewidentnie papież Franciszek jakby ma niechęć do takiej tego rodzaju konserwatywnej, jakby to powiedzieć, agendy, która jego zdaniem zaniedbuje ważne sprawy na poziomie globalnym. No i podjął taką decyzję polityczną, jakby się moim zdaniem konsekwentnie trzyma, to znaczy daje do zrozumienia takim konserwatystom jak Orban, że to nie jest ta ścieżka, którą on uważa, że współcześni chrześcijanie powinni zmierzać. No ja też jestem krytyczny wobec tej polityki Watykanu. Wydaje mi się, że ona powinna być bardziej zrównoważona. To znaczy rzeczywiście te aspekty, które papież wprowadził, można pozytywnie oceniać, ale jednocześnie to jakby to wykluczenie takiej tradycyjnie, nazwijmy to, tradycyjnie etycznego zaangażowania Kościoła także w sferze politycznej, no jest zgrzytem, jest moim zdaniem rodzajem takiego fopa wobec ludzi tradycyjnie przywiązanych do Kościoła.
Musimy już powoli zmierzać do końca tego wątku, aczkolwiek o Kościele chcę jeszcze z wami porozmawiać w trzeciej części. Zostańcie państwo z nami, Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Tomasz Rowiński, a w trzeciej części, jako że mamy pierwszą niedzielę po uroczystości Bożego Chciała, chciałem wam zadać pytanie, niejako kontynuując poprzedni wątek, o współczesne miejsce dla religii w sferze publicznej. Jeśli znajdziemy jeszcze czas, chciałbym też zapytać was o dosyć niefortunną wypowiedź Jacka Jaśkowiaka, który mówi o wspólnych doświadczeniach pruskich, wskazując na Gdańsk, Poznań i Wrocław. Czy faktycznie powinniśmy uważać, że to doświadczenie było czymś pozytywnym? Rozpocznijmy od pierwszej części. Wiesław Ratajczak. Problem obecności religii we współczesnej sferze publicznej. Myślę oczywiście o Europie, nie tylko Polsce, ale o Europie. Co jest największym wyzwaniem, co jest największym problemem?
To oczywiście ta dyskusja pewnie trwa ze szczególnymi emocjami od ubiegłorocznych protestów, kiedy no jednym z haseł było także usuwanie symboli religijnych w przestrzeni społecznej. Czy, no, pamiętamy również to bezpośrednie ataki na obiekty kultu, etc. Wydaje się, że to, co jest najważniejsze, to to, by państwa narodowe w tej mierze pozostawione były sobie, to znaczy, żeby miały możliwość kreowania swojej przestrzeni publicznej, takiej, która wynika z ich tradycji, wynika z poziomu religijności, z tego, czego na co dzień doświadczamy, co obserwujemy. Oczywiście, że uroczystości Bożego Ciała są dobrą okazją, by się temu przyjrzeć, by zobaczyć, jak wielu ludzi mimo tego pandemijnego czasu mniejszej aktywności, biorąc pod uwagę praktyki religijne, jak wielu ludzi w procesjach wzięło w tym roku udział, jak wielu ludzi zaangażowało się w ich przygotowanie. Widać, że jest to sprawa dla sporej części Polaków ogromnie ważna i nie sądzę, żebyśmy się tutaj mieli spodziewać jakiegoś radykalnego odmienienia tego stanu rzeczy. O ile oczywiście tego typu rozwiązania nie będą nam narzucane z zewnątrz, ale tutaj też zapewne opór
władz. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tę kwestię?
No, na pewno obecność chrześcijaństwa powinno być w przestrzeni publicznej, z tym, że tu jest jakby taki problem, to może trochę łyżkę dziegciu dołożę, żeby chodzi o to, że mianowicie, żeby ta obecność prowadziła no, do Chrystusa, czy była taka ewangelizacyjna. No, jeżeli chodzi o samo święto Bożego Ciała, to tradycje tego święta sięgają, powiedzmy, gdzieś tak XIII wieku. Następnie w wyniku sporów pomiędzy protestantami a katolikami o obecność Chrystusa w hostii, to święto stało się takim świętem kościelnym na początku XVIII wieku. I pytanie jest w związku z tym takie, że po pierwsze nie wszyscy chrześcijanie, tak, nie wszyscy chrześcijanie wszystkich nurtów akceptują no tą teologiczne znaczenie tego święta.
Ten spór przebiega między protestantami a katolikami, natomiast chodzi bardziej o taką sferę polityczną, w jakim sensie chrześcijaństwo powinno być obecne w sferze politycznej współczesnej. Co jest największym wyzwaniem? Zostawmy ten spór teologiczny na boku, bo tu nie o nim mowa. Raczej chodzi o pewne kryteria obecności religii w sferze publicznej.
Kryteria obecności, to obecność powinna być, tak, ale nie z powodów politycznych, tylko jeżeli Kościół głosi wiarę Chrystusa, to wypadkowo tego głoszenia, tej aktywności jest obecność w sferze publicznej, tak? I teraz te różnego rodzaju obrzędy, święta, one powinny być pochodną i powinny być zrozumiałe tego, co się głosi. A ja się obawiam, że jak się zapytamy przeciętnego katolika, czy też, a pamiętajmy, że około tylko 40% nominalnie ochrzczonych uczęszcza we mszy świętej, co niedziela, to podejrzewam, że te 40%, czy 60%, które nie uczęszcza, to gdy się ich zapyta o tą teologiczne znaczenie Święta Bożego Ciała, to oni nie będą potrafili tego wyjaśnić. Tak? Tak więc moim zdaniem Kościół czy Kościoły powinny być obecne w sferze publicznej, ale nie z powodów politycznych, tylko to powinno być ich wypadkową ich działalności ewangelizacyjnej, tak?
Tomasz Rowiński.
To pytanie bardzo ogólne. Tak się zastanawiałem, z której strony do niego podejść, więc może podejdę od strony instytucji Kościoła, to znaczy Kościoła, nazwijmy to, nauczającego. Wydaje się, że jego rola niejako siłą rzeczy jest polityczna, ale powinna być ona naznaczona pewnym rodzajem takiej niezależności, tak, to znaczy zdolności do głoszenia, szczególnie jakby nauczania tego etycznego, czy etyki publicznej, moralności publicznej, zdolności głoszenia tego nauczania czasami przeciwko wszystkim, tak, także również przeciwko tym, którzy na przykład wydają się politycznie bardziej Kościołowi sprzyjać. Wydaje mi się, że to jest taka trudność Kościoła w Polsce, że jest dosyć niemrawy, jeśli chodzi o wypowiadanie się w takich sprawach, w których mógłby zabierać głos, ale to oczywiście wymaga odwagi przeciwstawiania się opinii politycznej, która no łatwo sobie obiera Kościół instytucjonalny za cel, prawda?
Ale czy w ogóle mógłby, bo jednak spór przede wszystkim w zachodniej Europie jest taki, że kościoły jako takie reprezentują wiary, które należą do kwestii prywatnych, które jakoś konweniują z porządkiem konstytucyjnym, ale de facto nie są ich istotą, stąd też wniosek, ich głos powinien być ograniczony i może to jest istota tej kwestii obecności kościołów w życiu publicznym. Powinien być ten głos ograniczony kościołów, czy też nie? Jak pan redaktor uważa?
To znaczy ja się spojrzałem na polską perspektywę, tak? Nie odniosłem się do innych krajów, gdzie często ta pozycja wynika z jakiegoś takiego zmarginalizowania, także nazwijmy to ilościowego, tak? Tu katolików zrobiło się w jednym czy drugim kraju mało, więc też ten głos nie jest brany pod uwagę. Natomiast no, nie wiem, na czym by miało polegać to ograniczanie głosu Kościoła, to znaczy, czy miały być jakieś zapisy antyreligijne, które by ograniczały głosy osób religijnych w sprawach publicznych. Wydaje się, że to nie jest ta droga, którą chcielibyśmy zmierzać, więc jedyny rodzaj ograniczenia.
W pewnym sensie coś takiego jest we Francji, prawda? Gdzie jednak tak, powiedzmy poszerzanie zasobów sekularyzacyjnych, że tak powiem, państwa właśnie do tego prowadzi. Ad vocem widzę, zgłasza się Wiesław Ratajczak. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dodam do tego, co moi szanowni przedmówcy powiedzieli o święcie Bożego Ciała i o tych problemach, które pan redaktor podsuwa, taką obserwację, że święto Bożego Ciała jest także takim elementem szczególnego piękna w pejzażu kulturowym. I przed świętem rozmawiałem z jedną ze znajomych, która od wielu dziesięcioleci przygotowuje ołtarz w jednej z parafii poznańskich i mówi o tym, że to jest takie szczególne spotkanie ludzi nie tylko wierzących, bo przychodzą, by pomóc jej wybrać obraz, przynieść kwiaty, etc. Sąsiedzi, o których wie, że są osobami niereligijnymi. Myślę, że byłoby taką ogromną stratą, gdyby z jakichś powodów politycznych, ideologicznych pozbywać się tego, co jest także kapitałem kulturowym, historycznym.
Oczywiście no właśnie, ale czy także to nie uzasadnia tej tezy, że ta rola chrześcijaństwa w życiu publicznym znacznie też przekracza to, co postuluje profesor Krzysztof Brzechczyn, tą kwestię fideistyczną, bo zgadzam się z profesorem Ratajczakiem, że pewne, nazwijmy to w skrócie, chrześcijaństwo kulturowe, ono też ma jakiś swój potencjał i przenosi również, czy wpływa na pewien, nazwijmy to, dobrostan aksjologiczny państwa. Panie profesorze, zwracam się do profesora Krzysztofa Brzechczyna. Czy tylko i wyłącznie ten moment ewangelizacyjny, na który zwrócił pan uwagę, jest takim głównym uzasadnieniem?
No, ja bym powiedział, że to jest podstawa, że to jest grunt, tak? To znaczy wiara osobista, wiara z Bogiem, osobista.
No ale przykład dał profesor Ratajczak, tych, którzy nie do końca to podzielają, ale się kulturowo włączają w ten
ale
proces.
To jest pochodne, tak? To jest już, powiedzmy, wyraz słabnięcia chrześcijaństwa, gdzie ono się ogranicza do takiej roli kulturowej, trochę takiej folklorystycznej. Tu ja bym się obawiał tego jednak, tak? Że oczywiście to należy kultywować, jeżeli ktoś ma, no, takie powiedzmy określone przekonania teologiczne, ale generalnie trzeba też szukać takich form obecności w życiu publicznym, które by, no, naprowadzały tą jednostkę na Boga, tak? Na spotkanie z Bogiem przede wszystkim, a nie, no, ta
Proszę Państwa,
powiedzmy
to.
więź społeczna jest też ważna, ale to jest jednak pochodna.
Proszę Państwa, czas nam ucieka, a chciałbym jeszcze dotknąć tej wypowiedzi pana prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, skoro jest przy głosie profesor Krzysztof Brzechczyn. Jak pan jako historyk profesjonalny skomentowałby ten, no, pozytywną waloryzację zaborów i wymienienie właśnie okręgu ziem Gdańska, Poznania, Wrocławia? Czy to w ogóle można tak jednym tchem wymienić? Przecież tutaj występowały kolosalne historyczne różnice na wymienionych przez prezydenta terenach podległych Prusom. Proszę bardzo.
No właśnie, ta wypowiedź jest przede wszystkim fałszywa, dlatego że Wrocław to dłużej był podległy władzy habsburskiej niż pruskiej. Dopiero na początku XVIII wieku, w wyniku wojen prusko-habsburskich, Wrocław stał się częścią Prus, a po 1945 roku ludność niemiecka, która zamieszkiwała Dolny Śląsk i Wrocław, została przesiedlona w wyniku porozumień poczdamskich do Niemiec, tak? I teraz współcześni mieszkańcy Wrocławia pochodzą z różnych terenów, i z terenów zaboru pruskiego, i z terenów zaboru rosyjskiego, i też z Zabuga, tak więc powiedzmy ci Wrocławianie współcześni nie mają nic wspólnego z Poznaniakami czy też z Gdańszczanami. A jeżeli się weźmie jeszcze liczebność Poznania przed pierwszą wojną światową, to wtedy Poznań liczył około chyba 80 tysięcy mieszkańców, a teraz liczy, no, jest tak 600 tysięcy mieszkańców, to można zaryzykować tezę, że znaczna część współczesnych mieszkańców Poznania nie pochodzi, powiedzmy, z rodowitych Poznaniaków, ani też nawet nie pochodzi z Wielkopolski, tylko tutaj przyjechała na studia, osiedliła się i nie ma jakby kulturowo też nic wspólnego z zaborem pruskim. Tak więc pod takim względem socjologicznym, no to ta wypowiedź jest, no, nieprawdziwa, jest fałszywa. Podobnie w przypadku Gdańska. No, to w Gdańsku mieszkała przed wojną mała mniejszość polska, która potem została uzupełniona z uchodźcami czy też migrantami z Zabuga generalnie.
Wiesław Latajczak, nie ukrywam, że pewne wzburzenie tą wypowiedzią wynikało również z takiej powszechnej wiedzy, czym był Kulturkampf, czym była germanizacja. Zresztą mamy o tym szereg i dzieł, i filmów, chociażby Ostatnia wojna nowoczesnej Europy, serial, który bardzo wymownie o tym opowiadał. Jak pan by się ustosunkował do tej wypowiedzi prezydenta Jacka Jaśkowiaka?
Tak, wypowiedź pana prezydenta jest taka eliptyczna, tajemnicza. Ja może zacytuję. U nas ten pruski element to 123 lata tej obecności w Prusach i to wszystko, co się z tym wiązało, jednak prowadzi do tego, że się świetnie rozumiemy, jeśli chodzi o Gdańsk, Wrocław i uważamy, etc. I pewnie jeszcze inne miasta zachodniej Polski można byłoby wymienić. Ja pozwolę sobie tak pozytywnie tę wypowiedź odczytać. Być może pan prezydent Jaśkowiak zwraca uwagę na to, że w doświadczeniu Poznania, Gdańska, Wrocławia objawia się to, co nazwałbym siłą polskości, że wobec tej przemocy kulturowej, jaka w Poznaniu trwała przez 123 lata, okazało się, że żywioł polski, że kultura polska, że polska pobożność okazały się w tym starciu jednak zwycięskie. że miasta, które samobójczą polityką, zbrodniczą polityką Niemców zostały doprowadzone do stanu totalnej ruiny. Wrocław, Gdańsk są dzisiaj kwitnącymi ośrodkami polskiej kultury, polskiego przemysłu. Więc może w ten sposób pozytywnie rzecz odczytajmy. Z tej wiedzy, jak mówi pan prezydent Jaśkowiak, warto korzystać. Z tych przemian, z tego wielkiego cywilizacyjnego starcia. To jest pozytywna nauka.
Czy do Warszawy, pytam pana redaktora Tomasza Robińskiego, echa tej wypowiedzi jakoś dotarły? Czy też chciałby się pan może odnieść do tego?
No dla mnie nie dotarły, przynajmniej nie do mnie. Natomiast to jest taka jakaś zadziwiająca tendencja u, nazwijmy to, liberalnych polityków, żeby odwołać się do jakichś dziwnie konstruowanych tradycji, tak jak mieliśmy odwołania do wolnego miasta Gdańsk w Gdańsku, które wolne miasto Gdańsk nie jest raczej jakąś szczególnie polską tradycją, tak? Czy teraz mamy to odwołanie do Prus. No jest to jakieś takie dziwne poszukiwanie, powiedzmy, tożsamości poza tożsamością, która się ukształtowała w Polsce w ciągu ostatnich, powiedzmy, 150 lat. No, trudno to, mówiąc szczerze, jakoś sensownie oceniać, bo też jak tutaj pan Wiesław Artajczak przytoczył tę wypowiedź, ona jest strasznie zagmatwana i właściwie nie wiadomo, do czego prowadzi. To jest chyba też problem tego zdania.
Jeszcze się zgłasza ad vocem pan profesor Brzechczyn, proszę
tak,
bardzo.
Tak, to znaczy tutaj ja się przychylam do tej interpretacji profesora Ratajczaka, jest ona interesująca, ale i tutaj trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, że no, prezydent Jaśkowiak ma szacownych przodków, ponieważ Roman Dmowski między innymi też w taki sposób argumentował, że w wyniku starcia polskości żywiołem niemieckim, pruskim, ta polskość na ziemiach zachodnich, ona się wzmocniła. Tak więc tutaj prezydent Jaśkowiak no, przyznaje jednak rację Romanowi Dmowskiemu, tak? Tu należałoby to w taki sposób interpretować.
Oj, myślę, panowie, że jednak dobrze, że kiedy politycy mają za doradców intelektualistów, proszę zobaczyć, jak wielu wpadek można by wówczas uniknąć. Proszę państwa, kończymy nasz tygodnik i moje kanoniczne pytanie, co panowie czytacie, co polecacie do oglądania, do czytania, może do słuchania. Wiesław Ratajczak, rozpocznijmy i pewnie się nie zawiodę, jeśli pan profesor znów poleci nam coś z dobrego kawałka poezji. Bardzo proszę.
Oj, tym razem nie poezja, proza.
Nie trafiłem. Proza, dobrze, proszę bardzo.
Ukazała się nowa biografia Marka Chłaski, zatytułowana Proletariacki książę, napisana przez Radosława Młynarczyka, który jakiś czas temu, ponad rok temu, opublikował nieznaną młodzieżę powieść Chłaski pod tytułem Wilk. I kiedy czytam tę nową biografię, przekonuję się, że właściwie wszystko, co wiem o Marku Chłasce, było nie tak. Płynaczyk pokazuje siłę fikcji, którą nie tylko w prozie powieściowej, nie tylko w opowiadaniach Chłasko demonstrował, ale także kreując swoją legendę, kreując swoje życie. Bardzo interesująca książka dla tych, którzy prozę Chłaski.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Krzysztof Brzechczyn.
No ja w tej chwili nie czytam nic, ale mam zamiar się wybrać do kina, skorzystać z tego, że są otwarte, ale na razie tutaj państwu nie jestem w stanie polecić filmu.
Panie profesorze, bez polecenia książki, bez polecenia filmu nie da rady wyjść z tego programu. To chociaż jakąś pozycję dobrą, którą pan ostatnio miał w ręku, poleciłby pan słuchaczom.
Zauważyłem wybór pism politycznych Andrzeja Walickiego. Zamierzam to ją kupić, tak więc to mogę zamknąć.
I Tomasz Żowiński.
No ja przeczytałem ostatnio dwie powieści klasyka polskiej science fiction, czyli Janusza Zajdla, dokładnie Limes Inferior oraz Paradyzję. I szczególnie muszę powiedzieć, że ta pierwsza książka, która zwykle była odczytywana jako po prostu metafora, no w sumie metafora realnego socjalizmu i PRL-u, jakby dzisiaj czytana po 35-6 latach od śmierci autora, jednak wydaje się bardzo taką ciekawą metaforą czy analogią w ogóle szerzej nowoczesności czy nowożytności. Znaczy Zajdel wydaje się pokazywać, nie będąc świadomym wielu protestów, które zaszły już po jego śmierci w naszej cywilizacji, że no, istnieją po prostu wspólne wątki, tak, że pomiędzy, nazwijmy to, światem liberalnym, a światem no jednak totalitarnym, tak? To znaczy, że
panowie,
pewne niebezpieczeństwa
dziękuję.
Są obecne.
Bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Moimi i Państwa gośćmi tego wieczoru byli pan redaktor Tomasz Rowiński. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
I pan profesor Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękuję.
Dobranoc, dobrego tygodnia.
Ja się z Państwem żegnam i słyszymy się w przyszłym tygodniu o normalnej porze. Cezary Kościelniak. Dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.